Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry, jak co miesiąc witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. I dzisiaj ze mną są dwaj panowie. Pan.
Hirek.
Paweł.
Hirek i Paweł. Pierwsze pytanie, co się stało, że znalazłem się po drugiej stronie kraty, że znalazłem się w więzieniu?
No u mnie faktycznie już jestem człowiekiem dojrzałym wiekowo i nigdy nie myślałem, że tutaj się znajdę. Ale życie spotkało mi takiego, że no, to znaczy znalazłem się tutaj i do dzisiaj nie wierzę, że ja jestem w gronie osadzonych, ponieważ nie byłem przygotowany do tego ze względu na to, że zostałem zwinięty z ulicy przy przypadkowej kontroli osobistej i okazało się, że jestem osobą poszukiwaną. No, dlatego poszukiwaną, że nie odbierałem korespondencji i wydawało mi się, że to będzie dobre rozwiązanie w problemach. Ale okazało się, że nie.
A te problemy z czym były związane? Jakie przestępstwo pan popełnił? No nazwijmy to po imieniu. To jakieś przestępstwo musiał pan popełnić, że znalazł się pan w więzieniu?
Przestępstwo popełniłem, ponieważ prowadziłem działalność gospodarczą i okazało się, że leasing miałem nie do końca spłacony. No byłem nieświadomy tego, że to toczy się wszystko dalej i to będzie świadczyło przeciwko mnie. Przyjąłem wszystko na bary i staram się jak najszybciej wrócić do rodziny.
Duże pieniądze w grę wchodziły, ten leasing?
Szczerze to ja nawet nie wiem, o jakie pieniądze w sumie chodziło, ponieważ pierwsza rozprawa była jak gdyby uniewinniająca, a drugą dojechałem, ale z problemy na drodze, że dojechałem na ostatnią chwilę. I to padło na to, że no krótko mówiąc, nieświadom tego, że mogę być zatrzymanym, przestałem odbierać jakiekolwiek korespondencje, bo jakiś czas nie było mnie w domu, ale wróciłem do domu, no i tutaj niespodzianka podczas kontroli taka mnie zastała, że zostałem na żywca wzięty bez możliwości faktycznie powiedzenia najbliższym do widzenia.
To, że pana nie było w domu, to po prostu się pan ukrywał.
Nie ukrywałem się. Ja w ogóle byłem nieświadomy, że coś takiego może człowieka spotkać. Nigdy nie miałem problemu z prawem i nigdy ani nie uciekałem, ani nie chowałem się, a wyszło jak wyszło.
A jaką działalność pan prowadził? Co pan robił?
Prowadziłem działalność gastronomiczną.
Czyli miał pan swoją restaurację?
No nie, chciałbym tutaj już wspomnienia ruszać, ale faktycznie to straciłem tą moją działalność też na tej zasadzie, że wzięła osoba trzecia, ja miałem być jak gdyby pomocnikiem czy cichym wspólnikiem, a wyszło inaczej.
Czy ja mam tylko takie wrażenie, czy tak było, że był pan bogatą osobą?
Znaczy nigdy nie byłem bogatą osobą, ale zawsze bardziej pomagałem niż potrzebowałem pomocy. No a teraz wyszło, co ja wyszło.
Łamie się panu głos, bo rzeczywiście dużo pana to kosztuje, wspominanie i mówienie o tym.
Abym został tu, nie pozwól mi znów się odwrócić, pozwól tylko mi zabrać duszę swą, a ja się wzniosę.
Może teraz przejdę na chwilę do pana Pawła. Panie Pawle, młody, uśmiechnięty człowiek, co robi w więzieniu?
Jest to za głupotę, za chęć zemsty na byłej żonie, poprzez niepłacenie alimentów. I toczyło się to przez lata. Ja też prowadzę jakiś tam biznes na wolności. Bardziej zajmowałem się biznesem niż walką o to, żeby odzyskać synów. A z dnia na dzień okazało się, że jednak muszę trafić tutaj.
Czyli miał pan biznes i nie płacił pan alimentów? Unikał pan?
Tak, bo chciałem się zemścić na tym, że przez 7 lat nie mogłem zobaczyć swojego dziecka. I myślałem, że to coś pomoże. Jednak, jak widać, zemściło się to tylko na mnie.
I te długi, te alimenty były już tak duże, że musiał pan przyjść do więzienia?
Czy dostałem wyrok na prace społeczne, no ale z racji tego, że ja prowadzę biznes międzynarodowo i mam spółkę w Wielkiej Brytanii, drugi oddział mieliśmy otwierać we Włoszech, więcej siedziałem za granicą niż tutaj. I też przez niedomówienia razem z kuratorem, przez moje bardziej zaniechanie niż jego, bo to bardziej w moim interesie było pilnować tego, żeby on zmienił to, co go prosiłem. Po prostu zamieniono mi karę z ograniczenia do pozbawienia wolności.
Dzisiaj postąpiłby pan inaczej i te prace społeczne dałoby się zrobić mimo wielkiej działalności międzynarodowej.
Patrząc wstecz, podejrzewam, że ta chęć zemsty już dawno powinna minąć i nawet nie powinno być złotówki zaległości tej alimentacji. Dlatego zaraz po tym, jak tutaj trafiłem, zadzwoniłem do moich kontrahentów, żeby spłacili część zaległości, część zostawili na poczet tych, które toczą się teraz, które są jakby na bieżące potrzeby dzieciaków, a resztę pieniędzy, jeżeli uda się dostać dozór elektroniczny, spłacę zaraz po wyjściu, no bo też chcę się zabezpieczyć na to, żeby moja obecna partnerka miała na to, żeby płacić na bieżąco. No nie? Z perspektywy czasu strasznie tego żałuję, bo tak naprawdę nie zrobiłem nikomu na złość, tylko sobie i dzieciakom, bo tak naprawdę to moja żona była, teraz się tym chełpi z tego, co słyszałem. I to nie jest nic takiego przyjemnego, a tak naprawdę biznes, który był teraz w wielkim rozkwicie, stanął w miejscu, bo nie ma się kto nim zająć.
No ale chyba jest wszystko do odzyskania i wszystko do naprawienia z tego, co słyszę i widzę.
Z tego, co rozmawialiśmy z moim adwokatem, z moim obrońcą, z tego, co rozmawiam gdzieś tam w międzyczasie z klientami, to część czeka, część zrezygnowała, część groziła dość wysokimi karami pieniężnymi, ale na razie walczę i bronię się o to, żeby to jakoś uratować. No, to jest 8 lat ciężkiej mojej pracy.
A dzisiaj kontakt z synami, tak? Dwóch synów? Jak wygląda?
Totalny brak. Z pierwszego małżeństwa mam dwóch synów i właśnie z tą żoną toczę wojnę od 7 lat, żeby w ogóle ich widzieć. Z drugiego małżeństwa mam jednego syna, którego widuję, kiedy tylko chcę i tam problemów z alimentami nie było nawet nigdy. Po prostu ta pycha i chęć takiej zemsty na tej kobiecie doprowadziła do tego miejsca, gdzie jestem.
A z obecną partnerką też ma pan dzieci?
Nie mamy jeszcze dzieci. Jesteśmy razem prawie 2 lata i nie mamy dzieci, bo skupiliśmy się na tym, żeby rozwijać biznes na razie i zbudować dom, ale na razie plany muszą odejść na bok.
Ale rozumiem, że ona wie, w jakiej jest pan sytuacji i jakoś pana wspiera i nie zamierza odejść mimo tego, że ma do czynienia z człowiekiem karanym.
Wspiera, owszem. Próbuję pilnować tego, co tam zostawiłem na zewnątrz, bo też jakby nie wiedziałem, przez to, że większość czasu spędziłem we Włoszech, nie wiedziałem, że w ogóle postępowanie jakieś się toczy przeciwko mnie. I tak naprawdę zostałem wezwany w celu udzielenia informacji o miejscu zamieszkania i już zostałem na komisariacie w Kaliszu. Czy odejdzie? Mam nadzieję i to wielką, że nie. No dlatego, że nie wyobrażam sobie życia bez tej kobiety tak naprawdę. I mam wrażenie, że to jest ta kobieta, na którą czekałem przez wiele lat, bo pomagała mi w każdej jednej złej chwili i w sumie to działało w dwie strony. Przez kilka pierwszych miesięcy, kiedy ona mieszkała we Włoszech, a ja co tydzień też do niej jeździłem po pracy w piątki, potem wracałem do pracy w poniedziałki. No i mam nadzieję, że jednak zostanie. No, na razie wiem, że jej sytuacja psychiczna jest taka, jaka jest, bo nie wyobrażała sobie nigdy mnie tutaj, ale cały czas twierdzi, że zostanie.
Panie Hirku, a pan ma własną rodzinę?
No ja właśnie jestem przekonany, że firmy nie odzyskam, ale rodzina się cieszy.
To ważne mieć do kogo wracać.
Bardzo nie wyobrażam sobie życia bez rodziny.
Sami widzicie państwo, że emocji nie da się powstrzymać. Dlatego zmienię trochę temat. Proszę powiedzieć, panie Pawle, czym się pan zajmował oprócz pracy na wolności? Miał pan jakieś pasje, zainteresowania, coś, czym chciałby się pan też zajmować po opuszczeniu jednostki?
90% wolnego czasu zajmowała głównie praca, a w czasie wolnym głównie podróże. Zazwyczaj braliśmy z moją partnerką kampera i podróżowaliśmy gdzieś albo po kraju, albo po Europie. I podejrzewam, że teraz to raczej się nie zmieni, ale po wyjściu większą wagę na razie będę stawiał na walkę o przywrócenie kontaktu z chłopakami niż na podróżowanie i na jakieś tam swoje własne przyjemności. No bo to można odłożyć na bok na tą chwilę, żeby spróbować naprawić to, co się zepsuło przez tyle lat, a czasu i tak nie cofniemy.
No nie, ale dobrze, że ma pan świadomość, że da się wszystko naprawić. Trzeba tylko mieć siły, mieć wsparcie i ciężko pracować po prostu.
Uważam, że nie potrzeba mieć aż dużo, żeby być szczęśliwym.
Czasami trzeba coś stracić, żeby to docenić i zobaczyć.
Także tutaj chyba znalazłem się nieprzypadkowo, ale żeby te przemyślenia były realne i prawdziwe.
Powiem panom, że wielu osadzonych tak mówi. Może trudno to powiedzieć, że więzienie ratuje życie, ale niejednemu trochę tak. No i daje ten czas na te przemyślenia. Lepiej, żeby tego czasu było mniej potrzebne na przemyślenia niż więcej. Ale no, jesteśmy różni i różnie tego czasu potrzebujemy. A pan, panie Hirku, czym się zajmował poza pracą, poza rodziną, na wolności?
Poza rodziną, pracą.
No i mam do czynienia z bardzo pracowitymi ludźmi. Z drugiej strony też łączy was to, że no, mieliście jakąś pozycję społeczną, którą no, po części straciliście, ale też dostrzegacie to, że jednak nic nie jest ważne poza rodziną.
Tak, potwierdzam.
Ma pan swoje dzieci?
Mam. Mam dzieci, mam wnuki, mam prawnuczkę.
A może pan coś o dzieciach, o wnukach i tej prawnuczce powiedzieć?
Kocham i czekam, aż się zobaczymy.
Weź mnie jak wiatr, skrzydła ptaka. Weź mnie jak woda, łagodną falą. Weź mnie jak słońce, ciepłą rosę. A ja się wzniosę, podniosę, pomoże. Teraz to już wiem.
Jak pan sobie wyobraża, panie Pawle, tą przyszłość po opuszczeniu jednostki. Jeżeli będzie dozór elektroniczny, to gdzie?
Jeżeli dozór elektroniczny, to pewnie w naszym mieszkaniu w Kaliszu. Co prawda część interesów trzeba będzie przełożyć na pole wirtualne. Na szczęście jest taka możliwość. Branża, w której pracuję, bardzo świetnie rozwija się też poprzez kontakty przez internet. Więc tu jest duży plus, że będę mógł wrócić do tego, co tak naprawdę kocham robić. Poza tym mam też pewną umowę z dużą firmą tutaj z okolicy, w której będę pracował w biurze. No niestety dozór pozwala tylko na 12 godzin przebywania poza domem, więc większość czasu na pewno zajmie praca. Uzgodniłem też z partnerką, że po wyjściu stąd zaraz mam zapisać się na terapię do psychologa, żeby trochę naprawić sobie głowę. No bo jednak może nie tyle co pycha, co też ból, który był w środku, nie pozwalał mi jakby walczyć o chłopaku, że w pewnym momencie po prostu się poddałem i próbowałem to zapchać wszystkimi innymi rzeczami. A po dozorze pewnie spróbujemy spełnić te plany, które były przed wejściem do zakładu karnego i będziemy zaczynać budować dom.
Na szczęście obaj panowie macie krótkie wymiary kar w porównaniu do tego, ile kodeks karny wykonawczy przewiduje. A gdybyście tak właśnie popatrzyli na te osoby, które mają 25 lat czy dożywocie, jak sobie wyobrażacie pobyt w więzieniu przy takich długich wyrokach? W ogóle jest to do wyobrażenia sobie?
Znaczy dla mnie jest to trudne nawet do wyobrażenia i współczuję im.
No tylko za nic się takiego wyroku nie dostaje, nie?
Też tak uważam. Ale no, zdarzają się przypadki, że mogłoby być inaczej, gdyby ktoś wcześniej pomyślał i ukierunkował się.
Ja podzielam tutaj myśl kolegi. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić dłuższego wyroku. Ja swojego wyroku nie jestem w stanie sobie wyobrazić, a co dopiero wyroku 25 lat. Chociaż nie ukrywam, że mam znajomych, którzy gdzieś tam z okolicy, skąd pochodzę, mieli podobne wyroki, co prawda wyszli po 12-13 latach i z tego, co z doświadczenia, które zaobserwowałem, wiem, że ci ludzie nie potrafią się odnaleźć w nowym świecie. To jest dla nich po prostu taka przepaść, której nie jeden psycholog chyba nie da rady, żeby im pomóc. Ci ludzie zazwyczaj wracają do tego samego miejsca, skąd wyszli, bo nie wiedzą, jak sobie poradzić w tym nowym świecie, do którego wchodzą. Tak naprawdę ćwierć wieku poza światem, w którym żyjemy na co dzień, przy tym tempie rozwoju jest jakby niewyobrażalne dla człowieka, który jest w zakładzie karnym.
A tak w ogóle to jaki wyrok pan ma, panie Pawle?
272 dni.
272 dni, a 25 lat.
Przepaść.
A pan, panie Hirku, jaki wyrok dostał?
8 miesięcy.
No, czyli to są takie wyroki, które kwalifikują się do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Jeszcze jakbyście mogli panowie powiedzieć, na czym ten system dozoru elektronicznego polega, bo słuchacze mogą nie wiedzieć.
System dozoru elektronicznego to jest jakby, można by powiedzieć, że nagroda dla nas, dlatego że możemy wrócić do swoich rodzin, możemy też wrócić do pracy, po części do normalnego życia, a tak naprawdę to jest system, w którym odbywamy karę pozbawienia wolności w domu pod dozorem elektronicznym służby więziennej, przy którym musimy wstawiać się na jakby każde wezwanie naszego kuratora sądowego, zawodowego. Musimy też w określonych godzinach przebywać w miejscu pobytu. W wielu przypadkach są to jakieś nasze mieszkania, domy. To jest system, na który tak naprawdę nie godzi się tylko sąd, ale musi też zgodzić się nasza rodzina, bo bez jej zgody jakby ta możliwość po prostu znika i nadal musimy zostać w zakładzie karnym. Na pewno jest to duży plus, żeby wrócić do normalności w szybszym czasie, niż nam się tak naprawdę wydaje. I przy takich wyrokach, które mam ja i ma tutaj kolega Hirek, na pewno pomoże stanąć na nogi, żeby jakby wrócić do naszych rodzin, do naszych spraw zawodowych, do tego, żeby naprawić te błędy, które sami zrobiliśmy gdzieś zanim trafiliśmy do zakładu. Tak pokrótce, na przykład w moim przypadku, gdzie w grę wchodzi tak naprawdę płatność na dzieciaki, to jest jedyna opcja, żebym jakby mógł to naprawić, bo przy jakby pobycie nawet 9 miesięcy tutaj, w pewnym momencie oszczędności też się skończą i w wielu przypadkach właśnie alimentacyjnych chłopaki, którzy tutaj przyszli, po 2-3 miesiącach wracają, bo nie są w stanie jakby odrobić tych strat i to jest wielki, wielki plus dla nas i wielka jakby zasługa wymiaru sprawiedliwości, że taki system w ogóle w Polsce istnieje.
Chciał pan coś dodać, panie Hirku?
Ja tylko chciałem tutaj przytaknąć, że tak powiem, wypowiedzi mojego kolegi. No i też podkreślić, że mamy możliwość bycia jednak z rodziną.
Dusza moja jeszcze czysta, choć nie jedno widziała. Serce widać, widać jak na dłoni. Po co
To, że jesteście teraz w zakładzie typu półotwartego, to też jest ukłon, że nie jesteście takimi bardzo zdemoralizowanymi osobami, nie? Że to też daje wam szansę na lepszy powrót, nie? Bo czym innym jest siedzenie w celi i patrzenie się w sufit i wyjście na godzinny spacer, a czym innym to, że mogę się poruszać tutaj swobodnie przez cały dzień.
To prawda. Poza tym z kolegą Hieronimem pracujemy też razem w punkcie bibliotecznym tutaj na obiekcie i oprócz tego mamy teraz taki jeden nowy projekt, ale na razie on dopiero się zaczyna. Może to też być szok dla innych, bo tak naprawdę zaczęliśmy pisać książkę. ale na razie więcej szczegółów nie chcemy zdradzić, bo to jest dopiero w zalążku, dopiero pierwsze strony są napisane tej książki, ale zobaczymy, jeżeli uda nam się to zrobić, to na pewno będziemy chcieli się tym pochwalić.
No proszę, dla mnie to też jest szok. Ja pierwsze słyszę o czymś takim.
Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że stało się jak się stało, ale poznaliśmy się z Pawłem.
No i chyba się trochę polubiliście.
To prawda. Pan Hieronim mimo swojego wieku bardzo, ale to bardzo pomógł mi zrozumieć swoje błędy. Tu jest wielki szacunek dla pana Hieronima, bo tu naprawdę to jest jedna z nielicznych osób tutaj oprócz wychowawców i reszty pracowników, która jakby nakierowała mnie też na jakąś tą lepszą drogę. No ale jednak pan Hieronim dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu pomaga, strasznie pomaga w tych najgorszych chwilach, które tu są.
Zdradźmy, panie Hieronimie, ile pan ma lat, bo przecież słuchacze zaczną się zastanawiać, bo w głosie to być może to jest 50+, a może nawet 30+, a tutaj robimy z pana jakiegoś starszego pana.
To znaczy ten plus jest i ten plus sięgnął 69.
To naprawdę, proszę państwa, bez żadnej kokietarii mogę powiedzieć, że nie wygląda pan na swoje lata.
Dziękuję.
No, ta książka to rzeczywiście jest coś, czego w oddziale zewnętrznym jeszcze nigdy nie było. A możecie coś więcej zdradzić, nie wiem, jakiś tytuł, bo w sumie mało czasu macie, żeby ją wspólnie napisać.
Na razie nie chcemy zdradzać nic. Na pewno będzie to historia pewnego człowieka, który gdzieś tam przewijał się przez różne miejsca na świecie i który finalnie trafił do zakładu karnego, ale myślę, że po już pierwszych tygodniach pobytu tutaj gdzieś odnalazł swoją dobrą drogę i pewnie będzie zawierała też plan naprawczy swojego życia. Na razie więcej naprawdę nie chcemy powiedzieć, bo tak naprawdę jest pani pierwszą osobą w ośrodku, która o tym wie, bo na razie jest to wielka tajemnica, nie wiedzą o tym ani wychowawcy, ani inni współwięźniowie, ani żaden z pracowników, więc chcemy to zostawić na razie dla siebie. Może w przyszłym miesiącu coś powiemy więcej, bo na tą chwilę napisanych mamy około 25 stron już gotowych. No i prace nadal trwają. To też może okazać się wielką niespodzianką, bo podejrzewam, że jeszcze nikt z osadzonych w historii naszego ośrodka czegoś takiego nawet nie próbował zrobić. A z racji tego, że mamy tyle czasu, ile mamy, a mamy go sporo, no to chcemy spróbować.
No, jestem pełna podziwu i też coraz bardziej tak podkręcacie atmosferę, że coraz bardziej chciałabym już te 25 stron przeczytać.
Ja tylko może dodam, że nie chcemy tutaj tak długo siedzieć, żeby aż skończyć tą książkę, ale planujemy, że poza tym okresem dwuznacznym spotkamy się na wolności.
I dokończymy ją tam. Też chcemy, żeby zawierała tą drugą część, żeby zawierała część właśnie wyjścia na prostą, ewentualnie jakby przeżyć, które ma osadzony przy systemie dozoru elektronicznego. No, myślę, że to jest fajny projekt dla chłopaków, którzy gdzieś tutaj są i gdzieś mają nawet dłuższe wyroki, żeby zobaczyć, że ten dozór to jednak jest dla nich szansa, bo z tego, co się orientujemy, od stycznia 2023 roku ten dozór ma zostać wydłużony, gdzieś te przepisy mają się zmienić i to będzie szansa dla większej ilości chłopaków. Więc może to coś też pomoże przy tym projekcie. Też mają być jakieś tam zalążki chłopaków, którzy są w takiej sytuacji jak ja sam, gdzie mają jakieś alimenty, że alimenty to niekoniecznie jest też problem ludzi, którzy mają problemy finansowe, problemy z alkoholem albo z innymi używkami, tylko po prostu gdzieś, który siedzi na środku, że to niekoniecznie sytuacje materialne zmuszają innych mężczyzn do tego, żeby nie płacić, ale czasami i kobiety, i różne sytuacje życiowe i to, co przeżywaliśmy kiedyś jako młodzi ludzie i gdzieś to, co siedzi w nas w głębi, gdzieś w głowie, gdzieś w sercu i myślę, że to może być coś ciekawego. Na pewno nigdzie sam, jeżdżąc naprawdę po całej Europie, nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktokolwiek wpadł na taki pomysł i dzisiaj też konsultowałem go z moim prawnikiem, stwierdził, że to jest coś, czego jeszcze nikt nie widział, więc liczymy na to, że się uda.
No i tego z całego serca wam życzę i mam nadzieję, że będę pierwszym recenzentem. No chyba, że to się wszystko wydarzy na wolności i w ogóle nie będziemy mieć na to żadnego wpływu.
Ale to się pochwalimy.
A, dobrze, bardzo dziękuję i no być może uda się, że w radio będziemy jakieś fragmenty tej książki wkrótce czytać. Bardzo dziękuję za to, że panowie zechcieliście udzielić tego wywiadu. Tym bardziej, że no trochę się baliście, a z drugiej strony jakoś tak chęć w was była od razu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ślicznie.